tematyce horrorów, zjawisk niewyjaśnionych, tragicznych, przerażających. Słuchowisko przeznaczone dla ludzi o mocnych nerwach. Historie przedstawiane nie są odpowiednie dla osób młodszych lub wrażliwych. Słuchasz na własną odpowiedzialność, ale pamiętaj, tak dziś już nie zaśniesz. Pewne internetowe historie są niezwykle przerażające i zostają z czytelnikiem na dłużej. Ich fabuła jest wciągająca, a im dalej się w nią zagłębiasz, tym bardziej zapominasz o otaczającej cię rzeczywistości. Zapraszam na jedną z takich historii zamieszczoną na serwisie Reddit w moim tłumaczeniu. Na początku ważne jest wyjaśnienie kilku informacji o bohaterach opowieści. Jej autorem jest syn byłego więźnia. Chłopak opisuje historię, jaką usłyszał od swojego ojca, znajdując się w długiej podróży samochodowej. Byliśmy w drodze od 3 godzin, a przed nami były jeszcze kolejne 3, zanim dotrzemy do obranego przez nas celu. W tym właśnie momencie zaobserwowałem dziwne zachowanie mojego ojca. Zdałem sobie sprawę, że do tej pory, od momentu kiedy wyjechaliśmy, mój ojciec uporczywie wpatrywał się w podłogę samochodu. Jakby celowo unikał oglądania mijanych krajobrazów. Zdecydowałem, że go o to zapytam. Podziwiasz swoje buty? Zażartowałem. Mój głos przerwał długotrwającą ciszę, co nieco go zaskoczyło. Najwyraźniej był pogrążony w myślach. Nie, ja po prostu nie lubię okien. To wszystko. Moje zainteresowanie wzrosło, więc pytałem dalej. Nie lubisz okien? Ale dlaczego? To... Po prostu wiesz, ja czasami widzę rzeczy i jest jeszcze ta kobieta. Słuchaj, mam teraz dużo na głowie. Co powiesz, żeby dokończyć tę rozmowę później? Okej, jasne. Odpowiedziałem, teraz jeszcze bardziej zaintrygowany niż wcześniej. Po jakimś czasie zjechaliśmy do przydrożnej naleśnikarni na krótki odpoczynek. Mimo, że mój ojciec myślał, że zapomniałem o całej sprawie, wcale tak nie było. Spojrzałem na niego zza mojego stosu naleśników i zapytałem. No więc? O co chodzi z tymi oknami? Ojciec ewidentnie chciał, żebym porzucił ten temat. Odpowiedział z wyraźną niechęcią w głosie. To naprawdę nic takiego, To tylko taka gra, w którą ja i inni więźniowie zwykliśmy grać. Gra? Spytałem. Tak, gra. Gra w okna. Zdajesz sobie sprawę z tego, że będziesz musiał to wyjaśnić, prawda? Głęboko westchnął, po czym przeszedł do ujawniania szczegółów. Wiedziałem, że nie odpuścisz tak łatwo. W ogóle nie powinienem o tym wspominać, ale już dobrze. Chyba powinienem zacząć od teorii, jaka kryje się za grą. No więc... Podstawowym założeniem jest to, że jeśli będziesz się wpatrywać w to samo okno w nieskończoność, w końcu zobaczysz wszystko, co jest możliwe do zobaczenia. Gra w okno była sposobem na przyspieszenie tego procesu. Dla więźnia odsiadującego długi wyrok, myśl o czymś nowym do zobaczenia poza swoją celą jest co najmniej ciekawa. Więc po prostu gapisz się przez okno i widok się co chwilę zmienia? Sceptycyzm w moim głosie był oczywisty do zauważenia. Nie do końca. Są zasady. I żeby zacząć, potrzebujesz mistrza gry. Zasady? Mistrza gry? Tak. Nie wiem dokładnie, kto odkrył tę grę, ale więźniowie grali w nią już od długiego czasu, zanim tam trafiłem. Mój kolega z celi mi ją przedstawił. Powiedział, że jedynym, czego potrzebuję, żeby zagrać, jest radio i okno. Po czasie odkryłem, że przydaje się też odrobina szczęścia i cierpliwości. Widzisz, żeby zacząć rundę, musisz nastroić radio na odpowiednią stację, a to nie zawsze jest takie łatwe. Odpowiednią stację? Gra jest nadawana za pomocą radia? Tak, odpowiedział. Ale bardzo trudno ją znaleźć. Nigdy nie jest w tym samym czasie, nigdy na tym samym kanale, a transmisja trwa tylko wtedy, kiedy gra wciąż trwa. W dodatku, gdy gra jest już w trakcie, nie możesz dołączyć. Nie wiem dlaczego, ale jeśli zaczniesz nawet o kilka minut za późno, to po prostu nie zadziała. W każdym razie zasady są proste. Kiedy mistrz gry odtworzy dźwięk, ty musisz patrzeć przez okno, dopóki dźwięk nie ustanie. Absolutnie pod żadnym pozorem nie wolno odwrócić wzroku, ani zamknąć oczu, kiedy dźwięk wciąż gra. Kiedy sygnał ustaje, zamykasz oczy i nie wolno ci ich otworzyć, dopóki nie usłyszysz kolejnego dźwięku, a mistrz gry powie ci, że gra dobiegła końca. Jaki dźwięk odtwarza? Jaki jest cel tej gry? Jak do tej pory, to brzmi, jakbyś po prostu mrugał na zawołanie. Niezła mi gra. Dźwięki się różnią. Naśladują to, co jest po drugiej stronie szyby. Na początku to zazwyczaj świerszcze albo wiatr, ale im dłużej gra trwa, tym bardziej rzeczy za szybą zmieniają się. Przez pierwsze kilka rund jest dokładnie tak, jak opisałeś. Stoisz i gapisz się przez okno na dziedziniec więzienia albo na ogrodzenie z drutu kolczastego. Nie mam pojęcia, dlaczego zawsze trzeba czekać tak długo, żeby w końcu zadziałało. Może mistrz gry upewnia się, że rozumiesz zasady. Po chwili jednak obraz po drugiej stronie szyby zaczyna się zmieniać. Dziedziniec więzienny zmienia się w panoramę Nowego Jorku, którą obserwujesz z 40 piętra wieżowca na Manhattanie, a zamiast świerszczy słyszysz gwar miasta. Potem możesz zobaczyć wodospad albo krajobraz górski. Dźwięki z radia zawsze odzwierciedlają każdą scenę, na którą natrafisz. To są te łatwiejsze poziomy. To one są powodem, dla których więźniowie grali w tę grę, nawet wiedząc, że muszą pokonać jeszcze te trudniejsze. Zaintrygowany pytałem dalej. Trudniejsze poziomy? Cóż, w końcu to gra, prawda? Jej celem jest nieodwrócenie wzroku od okna. Gdyby wszystko było usłane różami, w ogóle nie byłaby trudna. A ta gra chce, abyś przegrał. Chce, żebyś się wzdrygnął i oderwał wzrok. Złamał zasady. Czasami rzeczy za oknem są nieco bardziej mroczne. W jednej sekundzie obserwujesz ocean, a w następnej jesteś naocznym świadkiem morderstwa. Nieważne, co czujesz i co widzisz, nie wolno ci odwrócić wzroku. Nie możesz pozwolić, żeby ta gra cię oszukała i podstępem skłoniła do zamknięcia oczu. Co się stanie, jeśli zamkniesz oczy, kiedy wciąż trwa dźwięk? Twarz mojego ojca przybrała grobową minę. Nic dobrego, zapewniam cię. Ludzie, którzy łamią zasady... Cóż, powiedzmy, że nie przechodzą gry. Więc ktoś już złamał zasady? Spytałem, spoglądając w oczy mojemu ojcu. Słuchaj, opowiem ci tę historię wyłącznie pod warunkiem, że nigdy więcej nie zapytasz mnie o tę grę. A co najważniejsze, nigdy nie spróbujesz w nią zagrać. Zgoda? Z jego tonu wywnioskowałem, że albo się zgodzę, albo nie opowie mi kompletnie nic. Nie było miejsca na żadne negocjacje. Zrobił głęboki wdech i wydychając powietrze zaczął. Ja i mój współwięzień zwykliśmy grać w tę grę prawie cały czas. Każdą wolną chwilę poświęcaliśmy na skanowanie radia w poszukiwaniu mistrza gry i jego audycji. W przeciągu kilku lat udało nam się zagrać kilka razy. Pewnej nocy Anders, ten współwięzień, przekręcał pokrętło od malutkiego radia, gdy natknął się na świeżutką audycję gry.
Witam serdecznie wszystkich obserwatorów okien i gapiów. Z tej strony wasz mistrz gry. Dziś wieczorem mam dla was nie lada wyzwanie. Pamiętajcie, kiedy tylko zagram pierwszy dźwięk, nie spuszczajcie wzroku z okien, a mrugnąć możecie dopiero po usłyszeniu kolejnego sygnału. Bez zbędnej straty czasu, panie i panowie, pozwólcie, że powitam was w grze w okna. Cieszcie się widokiem!
Zanim jeszcze skończył gadać, Anders i ja staliśmy już na pozycjach, przed naszym małym okienkiem, z zamkniętymi oczami, czekając tylko na pierwszy dźwięk. Nie minęło wiele czasu, gdy usłyszeliśmy świerszcze i powiew wiatru. Otworzyliśmy oczy na znajomy krajobraz. Instynktownie zacisnęliśmy powieki, kiedy znów dźwięki ptaków przerwały ciszę. Ten proces trwał przez parę ładnych minut, a my z niecierpliwością oczekiwaliśmy na to, co ciekawego będziemy mogli ujrzeć. W końcu... Nagle otwieram oczy i w miejscu, gdzie jeszcze przed chwilą widziałem obrzydliwy więzienny trawnik, teraz moim oczom ukazuje się szumiący potok. Było tak pięknie i bajecznie, że prawie zapomniałem zamknąć oczu na kolejny dźwięk. Kolejne dźwięki witają nas na zaśnieżonej ulicy uroczego miasteczka. W oddali słychać śmiech dzieci, które radośnie podrzucają przed siebie biały, zimny proszek. Następna scena rozgrywa się w restauracji. Stukot i brzęk sztućców wyraźnie oddziela się od przytłumionych konwersacji wielu ludzi. Na pierwszym planie mężczyzna upada na jedno kolano i zadaje ważne pytanie atrakcyjnej młodej kobiecie. Ta od razu się rozpłakuje, jej uczucia są oczywiste, ale zanim zdąży odpowiedzieć... Następna rzecz, jaką ujrzeliśmy, nie była już taka przyjemna. Jesteśmy w jakimś ciemnym zaułku. Dobiegają do nas odgłosy walki, przepychania oraz trzaskania metalowych koszy na śmieci. Obserwujemy dwóch mężczyzn, bijących i okradających trzeciego. Obrabowany mężczyzna spada na ziemię i zaczyna się czołgać, próbując uciec od swoich napastników. W dół alei, w naszym kierunku. Jeden z oprawców wyciąga rewolwer z kieszeni swojego płaszcza i kieruje w stronę czołgającego się mężczyzny, po czym... Anders zdecydował się przerwać trwającą ciszę myślą, którą i ja miałem w głowie. Cholera, jeszcze nigdy nie zaczęło się tak wcześnie. Racja zazwyczaj trwa... Przerwał mi dźwięk skrobania czymś o twardą, drewnianą powierzchnię. Przed nami znajdował się pusty pokój z białymi ścianami. Chwilę później do pomieszczenia wszedł mężczyzna, ciągnąc za sobą krzesło. Ustawił krzesło na środku pokoju, naprzeciw nam. Jest chudy, stary i łysiejący. Jego twarz wyglądała mizernie, pokryta była toną zmarszczek. Siada na krześle, a radio cały czas milczy. Sięga ręką w dół i wyciąga coś zza swoich mokasynów, schowanych w nogawki wytartych dżinsów. Blask wiszącej nad nim żarówki odbija się od wyciągniętego przez niego przedmiotu i uderza w moje oko. Prawie to zrobiłem. Prawie mrugnąłem. Udało mi się jednak powstrzymać i zauważyć też błyszczący przedmiot. Okazało się, że jest to nóż rzeźniczy. Trzymał go na kolanach, w obu dłoniach. Kołysał go czule i wpatrywał się z podziwem. Potem powoli podniósł głowę i spotkał się z naszym niewzruszonym spojrzeniem. Jego usta zwinęły się w przesadnie szeroki, bezzębny uśmiech. Chwycił rękojeść noża lewą ręką i podniósł go ponad swoje ramię. Byliśmy zmuszeni do obserwowania, jak skierował nóż w dół i wbił go w swój brzuch. Po czym podniósł go z powrotem w górę i ponownie wbił ostrze. A potem jeszcze raz. I jeszcze i kolejny i kolejny. Dźwięki, jakie wydawał ten nóż po kontakcie z jego wnętrznościami, były tak niepokojące i okropne. Jego uśmiech nigdy nie osłabł, pomimo że spędził kilka dobrych minut na przekłuwaniu się. Jego wnętrzności zaczęły wylewać się z rany. W końcu jego ręka zaczęła zwalniać, a głowa bezwładnie osunęła się na piersi. Jego ręce opadły bez życia, a nóż spadł do wciąż powiększającej się kałuży krwi na podłodze. Radio znów zamilkło i zastygło na makabrycznej scenie. No dalej... Zmień się już, błagał Anders. W końcu. Z ulgą zauważyliśmy, że następna scena wypełniająca szybę była dużo bardziej melancholijna. Tak samo jak kilka następnych. Ta gra tak robi. Próbuje wprowadzić cię w spokój, oszukać, byś poczuł się zbyt komfortowo. Przechodziliśmy od jednego pogodnego krajobrazu do drugiego, kiedy w końcu... Scena zmieniła się na widok długiego, słabo oświetlonego korytarza. Wyglądał jak szpital, ale brak w nim było pacjentów. Nie było pielęgniarek, lekarzy, medycznego personelu, ani gwaru roznoszącego się po korytarzu. Wpatrywaliśmy się w scenę uporczywie, gdy nagle drzwi na końcu korytarza otworzyły się. Przez otwarte drzwi wyszedł mężczyzna w szpitalnym fartuchu. Mimo, że był daleko, i tak z całą pewnością mogłem stwierdzić, że został strasznie poparzony. Jego skóra była zwęglona, a jej kawałeczki strząsały się z niego przy jego najmniejszych nawet ruchach. W miarę jak wchodził dalej na środek korytarza, zauważyłem, że za nim na sterylnie białych kafelkach widać było czarne od sadzy ślady stóp, które wyznaczały przebytą przez niego drogę. Boże, spojrzałbyś na tego faceta? Zapytał Anders. W momencie, kiedy wypowiedział te słowa, spalony mężczyzna odwrócił głowę w naszą stronę, jakby nas usłyszał. Jakby zauważył, że go obserwujemy. Czy on się na nas patrzy? Zapytał Anders. Nie wiem, nie sądziłem, że oni mogą nas widzieć. Odpowiedziałem kompletnie zdezorientowany. Nigdy wcześniej tego nie robili. Odwróciłeś wzrok? Czy my złamaliśmy jakąś zasadę? Nieśmiało powiedział Anders. Nie złamałem, ale... Mistrz gry zapowiedział, że dzisiejsza gra będzie wyjątkowo wymagająca. Może właśnie to miał na myśli? Nie wiem, stary, ale nie podoba mi się to. Anders był wyraźnie niespokojny i nerwowy. Nerwy zdecydowanie wzięły nad nim górę, bo postanowił zwrócić się bezpośrednio do mężczyzny. Hej, gościu! Widzisz mnie? Słyszysz mnie? Mężczyzna podniósł oczy i powoli, niemal mechanicznie kiwnął swoją spaloną głową, pozostając kompletnie niemym. Cholera, co jest? Wyszeptał do siebie Anders, zanim ponownie zawołał do mężczyzny. Słuchaj, nie chcemy żadnych kłopotów. W porządku? W porządku? Spalony mężczyzna zignorował pytanie Andersa. Jednak gdy wyraźnie wzburzony Anders krzyknął jeszcze raz. No powiedz coś, ty chrupiące śmieciu! Wyraz twarzy mężczyzny zmienił się w głęboko nienawistny grymas. Bez odwracania twarzy jego ciało skręciło się i przesunęło w taki sposób, że teraz był w pełni odwrócony w naszym kierunku. Zaczął oddychać przesadnie głębokimi oddechami. Coraz szybciej i szybciej, aż nagle wystartował sprintem prosto na nas. Zszokowany odskoczyłem do tyłu. Nie odkleiłem jednak wzroku od szyby. Mężczyzna, jak wariat, zaczął energicznie tłuc i trzaskać pięściami w okno. Zaczął krzyczeć w niskim, warczącym, chrapliwym głosie.
Wpuśćcie mnie! Wpuśćcie mnie! Wpuśćcie mnie!
W miarę jak uderzał w szybę, która nas rozdzielała, zaczęły pojawiać się pęknięcia od powtarzających się uderzeń. Anders gorączkowo szeptał. Dave? Co się dzieje? Czy on tu wejdzie? Moje serce biło bardzo szybko. Zastanawiałem się nad tym samym. Nic takiego nigdy wcześniej nie miało miejsca. Nic wcześniej nas nie widziało, a co dopiero mówiło do nas. Jego głos stawał się coraz bardziej gniewny i głośny, a uderzenia w szybę coraz mocniejsze. I tym sposobem pokój ponownie zamilkł. Cholera, stary, ja już nie chcę grać. Dave, myślisz, że możemy to po prostu wyłączyć? Anders nie dokończył zdania, gdy rozbrzmiał kolejny dźwięk i zostaliśmy zmuszeni do otwarcia oczu. Przed nami rozpościerało się rozległe pole uprawne, wyłożone gęstym lasem wokół jego krawędzi. Krajobraz za oknem upiększała rozbita szyba. Cholera, zobacz, Dave. Szyba jest nadal popękana. Dlaczego? Nie wiedziałem, co odpowiedzieć. Miałem jedynie nadzieję, że to jeden z trików gry. Sztuczka, złudzenie. Wyciągnąłem rękę i dotknąłem szkła. Poczułem, że niegdyś gładka powierzchnia ma teraz chropowatą teksturę. Nie mogłem jednak dłużej się nad tym zastanawiać, ponieważ wnętrze celi wypełnił jękliwy lament. Gdy przeskanowałem drzewa w oddali, zamarłem, kiedy odkryłem jego źródło. Pomiędzy dwoma sękatymi dębami stała samotna kobieta w stroju nie z tej epoki. Ona również zdawała się zaglądać wprost przez nasze okno. Wyglądało, jakby ona również zauważyła naszą obecność, jednak była zbyt daleko, żeby ocenić, gdzie dokładnie wylądował jej wzrok. Jej twarz zdobił welon, który kończył się tuż pod nosem, i choć żałobne krzyki pochodziły od niej, jej usta były ściągnięte i nieruchome. Stała kompletnie nieruchomo. Nawet kiedy silny wiatr kołysał wierzchołkami drzew, ani jej suknia, ani włosy nie poruszyły się. Jej widok wzbudził we mnie niepokój. Coś mi mówiło, że jakimś sposobem to ona jest bardziej niebezpieczna. Jej zamiary wydawały się dużo bardziej nieprzewidywalne i podstępne niż spalonego mężczyzny, który walił w naszą szybę. Niepokój powiększył się, kiedy płaczliwe zawodzenie gwałtownie ustało. Mimo, że nie widziałem, aby się poruszyła, moje serce zamarło, gdy zauważyłem, że stała teraz przed drzewami, pomiędzy którymi znajdowała się przed chwilą. Co więcej, jej ciało było teraz wykrzywione. Jej ramiona i szyja ustawione pod dziwnym kątem. Wyglądała jakby zesztywniała. Czy ja mrugnąłem? Pomyślałem. Nie mogłem sobie przypomnieć. Nie sądziłem, że tak, jednak nie widziałem, żeby drgnęła, a teraz była bliżej, jakby się teleportowała albo zatrzymała czas na chwilę. Dave? Widziałeś, jak się rusza? Nie, ja nie widziałem, a ty? Nie, ale jest bliżej, prawda? Nie oszalałem, prawda? Nie, teraz jest zdecydowanie bliżej, tylko nie wiem jak. Nagle dopadła mnie ogromna, przytłaczająca potrzeba zamknięcia oczu. Odwrócenia wzroku. Próbowałem z nią walczyć, ale czułem, jakbym zapomniał, jak utrzymać otwarte oczy. Moje powieki były ciężkie i jedyne, co chciałem zrobić, to dać im odpocząć. Właśnie wtedy czułem, że zaczynają się zamykać. Nie jestem w stanie tego wyjaśnić, ale nigdy wcześniej nie czułem takiej ulgi, słysząc sygnał dźwiękowy. Coś z tą kobietą było nie w porządku. Patrząc na nią, miałem wrażenie, że obserwuję coś złego, nienaturalnego. Gra musiała wyczuć moją niechęć do tej kobiety, musiała wyczuć, że jest bliska wygranej, bo kiedy zaczął się kolejny dźwięk, Ku mojemu przerażeniu za szybą znowu stała ta sama, opuszczona kobieta. Tym razem jeszcze trochę bliżej. Jej kończyny były skręcone w innych, nie mniej niepokojących miejscach. A potem tak szybko jak się pojawiła, w bardzo szybkim tempie rozległ się dźwięk i kobieta pojawiła się jeszcze raz, jeszcze bliżej i wtedy... Potem znowu i znowu i znowu, aż drastycznie zmniejszyła dystans i stała okropnie pokrzywiona w połowie pola. Dźwięki pikania stały się tak częste i tak szybkie, że nie miałem już nawet czasu na ogarnięcie widoku za oknem. Zamiast tego walczyłem, żeby nie dać się zdezorientować i zamknąć oczy, kiedy miały być otwarte. Zacząłem odczuwać zawroty i lekki ból głowy, do punktu, w którym prawie straciłem przytomność. Nie miałem pojęcia, ile czasu minęło. Nagle jednak sygnały dźwiękowe ustały i w wyraźnym kontraście do przyspieszonego tempa wcześniej, teraz nastąpiła długa przerwa przed następnym dźwiękiem. Skorzystałem z tej okazji, żeby chwilkę odpocząć. Anders zrobił to samo. Popsułeś coś? Zapytał zaniepokojony. Nie, w każdym razie nie sądzę. Myślę, że zrobiłem wszystko dobrze, ale stary, to było strasznie intensywne. Wiem, po prostu przez to przejdźmy. Ta gra nie może przecież trwać przez dużo dłużej. Cholera, mam nadzieję, że nie. Nie wiem, jak długo już gramy, stary, ale to może być minuta, a może być i godzina. Ta, wiem, też nie mam pojęcia, ile czasu minęło. I co jest z tą babą za oknem? Dlaczego ona ciągle się pojawia? Nie przypominam sobie, żebym kiedykolwiek widział tę samą rzecz więcej niż raz. Trochę jakby nas prześladowała czy coś. Nasza nerwowa wymiana zdań została przerwana przez kolejny dźwięk. Kiedy otworzyłem oczy, ucieszyłem się, że nie patrzymy już na kobietę z pola. Wkrótce jednak ponownie wypełniłem się niepokojem, kiedy po drugiej stronie szyby ujrzałem siebie, a przynajmniej swoje odbicie. Za szybą znajdowało się lustro ozdobne, wolno stojące w ciemnym pomieszczeniu. Podniosłem rękę i zobaczyłem, że moje odbicie zrobiło to samo. Anders zrobił to samo, co potwierdziło, że to lustro przedstawiało naprawdę nas. A nie była to jedynie sztuczka gry. Najdziwniejsze jednak było to, że lustro odbijało nasz pełen obraz, a nie tylko część widoczną przez małe okno. Trochę tak, jakby lustro było z nami w celi. Stary, to jest cholernie przerażające, wyznał Anders. Zgadzam się, dodałem. Co to było? Zawołał Anders. Nie wiem, ja też to widziałem, ale nie wiem, co to było. Dave? Czy to coś jest z nami w celi? Lustro nie pozostawiło nas w napięciu na długo, gdyż po raz kolejny za nami pojawiła się niewyraźna postać. Tym razem jednak zdążyliśmy się jej przyjrzeć. To był ten spalony mężczyzna ze szpitala. Jego twarz była przyciśnięta do pokrywy odpowietrznika. W oczach widać było jego ogromną wściekłość. Zaczął trząść pokrywą tak gwałtownie, że udało mu się wyrzucić śruby mocujące ją do ściany. Cholera, Dave, co robimy? Anders spanikował. Po prostu patrz przez okno, nie odwracaj się. Nic nam się nie może stać. Zapewniłem go, kompletnie nie wierząc we własne słowa. Patrzyliśmy, jak spalony mężczyzna wypełzał z otworu wentylacyjnego. Jego nienawistne spojrzenie odbijało się od szyby. Cholera, cholera! Wrzasnął Anders, gdy spalony człowiek przeczołgał się z sufitu i był tuż za nami. Ze strachu i kompletnie bez zastanowienia Anders odwrócił wzrok od okna, aby stawić czoła napastnikowi i... Anders? Krzyknąłem. Jesteś tam? Ej! Stary? Anders jednak nie odpowiadał. Pokój pozostawał cichy, słychać było jedynie echo moich wrzasków. Po chwili ciszy rozległy się następne dźwięki. To był znajomy dźwięk. Ciągnięcia czegoś po twardym drewnie. Ku mojemu przerażeniu i niedowierzaniu zobaczyłem Andersa, po drugiej stronie szyby, ciągnącego krzesło na środek pokoju. Ustawił się wraz z krzesłem centralnie na środku i usiadł. Następnie sięgnął do nogawki swoich spodni i wyciągnął z niej przesiąknięty krwią nóż rzeźniczy. Tak jak poprzednio staruszek, teraz Anders patrzył na niego z miłosnym podziwem. Następnie chwycił go mocno w dłoń i uniósł ramię. Jego oczy uniosły się i spotkały się z moimi. A kiedy to się stało, z jego twarzy zniknęło zafascynowane spojrzenie, a pojawił się rozdzierający serce strach. Bezradnym szeptem powiedział tylko:
Dave.
Jego rozpaczliwe wołanie zostało przerwane przez uderzenie noża o brzuch. Nic nie mogłem poradzić, ja odwróciłem wzrok i wtedy... Dźwięk rozległ się zaraz po tym, zanim zdążyłem się pozbierać. Zanim poczułem powagę tego, co właśnie zrobiłem. Nagle znów patrzyłem na porośnięte drzewami pole, na samotną kobietę znajdującą się jedynie kilka stóp ode mnie. Jej welon podniósł się, odsłaniając czarne jak węgiel oczy, a jej szczęka rozwarła się szerzej niż wydawało się to możliwe. Cela wokół mnie wypełniła się straszliwym piskiem. Fundamenty, na których stałem, zaczęły się trząść i drżeć. Dzwoniło mi w uszach. Światło nade mną brzęczało coraz głośniej i głośniej. Jednocześnie świeciło coraz jaśniej, aż w końcu pękło niczym balon napotykający krawędź ostrej igły. Zakryłem uszy rękami i zamknąłem oczy. Zgiąłem się w pół i cofnąłem w kąt celi. Słyszałem, jak szkło pękało, a odłamki lądowały na podłodze. Wiedziałem, że to już koniec. Że przegrałem, że będę następną osobą, która usiądzie tam, gdzie przed chwilą był Anders. Ale wtedy...
W porządku, obserwatorzy. To by było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszą grę w okno. Widzieliście coś, co wam się podobało? A może coś wam się nie podobało? Koniecznie zadzwońcie do nas i powiedzcie.
Tak szybko, jak tylko mogłem, wyrwałem kabel od radia z gniazdka i rzuciłem urządzeniem o ścianę. Usiadłem nerwowo, oczekując, czy upiorna kobieta zmaterializuje mi się przed oczami. Po jakimś czasie nieco się uspokoiłem. Obejrzałem szybę. Wciąż była wybita. Wezwałem strażników i poinformowałem ich, że Anders wymknął się przez rozbitą szybę, kiedy spałem. Nie mam pojęcia, czy to kupili, ale nie mieli innego wyjścia. To było jedyne wyjaśnienie, jakie im dostarczyłem. W każdym razie, to był ostatni raz, kiedy grałem w grę w okna. Po tym, jak mój ojciec skończył opowieść, coś w jego głosie podpowiadało mi, że mówił prawdę. Więc złamałeś zasady, ale nic ci się nie stało? Nie powiedziałbym, że nic. Co jakiś czas, kiedy wyglądam przez okno, widzę samotną kobietę z lasu. Za każdym razem jest coraz bliżej i bliżej. Ja nie chcę wiedzieć, co się stanie, gdy w końcu dotrze do szyby, więc unikam patrzenia przez okna, jak tylko mogę. Dotrzymałem słowa i nie dręczyłem tata już więcej w tej sprawie. Wiedziałem, że był nią przejęty i zmartwiony. Zastanawiałem się jednak, czy może sam mógłbym się natknąć na ten przekaz radiowy. Wiem, obiecałem tacie, że nie będę grał, ale chciałbym sprawdzić, czy gra jest prawdziwa. Czuję, że to mój obowiązek.